To ja nie będę zaprzeczał. Powiem tylko, że nie doszacował.
Przez skromność nie zaprzeczam.
Tak, przez skromność nie zaprzeczę. I szanowna pani Moniko, radykalizm nasz, radykalizm mój bierze się z braku czasu. Przeciwnik jest świetnie przygotowany. Powiem tak. Kiedy 26 lutego wybuchła wojna na Ukrainie, to na polskich urzędach momentalnie tego samego dnia pojawiło się tysiące flag ukraińskich, jak Polska długa i szeroka. Wiemy, że te flagi już były szyte od 2019 roku.
Bo? Dlaczego? I
Ponieważ
skąd wiecie?
program jest taki geopolityk amerykański Friedman. Oni w ogóle, ci geopolitycy amerykańscy, tak sobie ćwiczą na cudzych społecznościach. Najwyżej się pomylą. Ukrainizacja Polski jest faktem. Ona jest ekonomiczna, ona jest propagandowa, ona jest polityczna. Ja się nie mogę zgodzić, że mój prezydent, znaczy prezydent państwa, którego jestem obywatelem, i premier wchodzi w sojusz z państwem, które czci
Bandera.
Banderę. Wystarczyłoby tylko, żeby Ukraina wycharknęła ze swojej konstytucji i zlikwidowała pomniki Bandery, który był polakożercą, wydał rozkazy wymordowania wszystkich Polaków, i mamy inne państwo za wschodnią granicą. Dochodzi do schizofrenii. Żeleński, Poroszenko przyjmują defilady żołnierzy, którzy noszą runiczne znaki SS i symbole dywizji SS Galicjen. Nie widzą w tym nic zdrożnego. To są te same dywizje, które mordowały Polaków, ale też mordowały Żydów. I pan prezydent obściskuje się z człowiekiem, który staje na baczność przed kombatantami ukraińskiej powstańczej armii i mają flagi w rękach czerwono-czarne. To jest schizofrenia. To jest dokładnie tak samo, jakby Niemcy nagle w tym kryzysie stwierdzili, że Hitler miał rację i zaczęli wyjmować Hitlera na taki sam wzór jak Ukraińcy Banderę i do konstytucji niemieckiej, nie wiem, czy Niemcy w ogóle mają konstytucję, ale załóżmy, ustawą Bundestagu napisaliby, że sam Hitler jako polityk miał dużo racji i osobiście nikogo nie skrzywdził i my go wyciągamy z niebytu. I wyobraźcie sobie państwo, że nasz prezydent zachowuje się tak samo do kanclerza Niemiec czy prezydenta Niemiec, jak się zachowuje do Żeleńskiego. Obściskuje go i go kocha. A tymczasem w Berlinie jest stawiany wielki pomnik Adolfa Hitlera. Bo takich pomników na Ukrainie jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Zmiany nazwy ulic. Co mamy mówić naszym dzieciom, że rzeź wołyńska, no rzeczywiście była straszna, ale cichosza, cichosza, nie możemy o tym mówić. Z mojej rodziny zginęło kilka osób w tej rzezi wołyńskiej. Moja babcia Marysia Olszańska wyszła przed dom z mauzerem, w którym był tylko jeden nabój, ale sąsiedzi, którzy przyszli ją zabić, nie wiedzieli tego, ale wiedzieli, że to jest twarda kobieta, ponieważ przez lata ją poznali. Jak ona przeładowała ten mauzer, to wiedzieli, że ona ich naprawdę zabije. I tylko dlatego przeżyła. I co, mamy udać, że tego nie było? 250 tysięcy ludzi? Jak mamy budować przyszłość? Kim mają być nasze dzieci, jeśli zapomnimy o tamtych ofiarach? Bo co, bo to było 43, czyli to było 57 plus 22, 79 lat temu? Więc już o tym nie mówmy. Czytelnicy Gazety Wyborczej piszą takie zdania. Niech się Polska rozpadnie, byle Ukraina wygrała z Rosją. Inny komentarz człowieka, Marcin chyba Skalski się podpisywał, że dla zwycięstwa Ukrainy w tej części Europy niech z Polski zostanie czarna dziura.
No, to są oczywiście ekstremalne wypowiedzi, one się zdarzają. Ulica coraz częściej, ta nie mainstreamowa, jak się, nie wiem, jedzie taksówką, czy też czasami w jakimś sklepie, albo ktoś się odważy, To takie, to o czym Pan mówi, to pobrzmiewa, może
Tak.
niekoniecznie związane z samą historią, ale też no, z, powiedzmy tym, że
Ukrainizacja, tak?
jakieś przywileje, których Polacy nie mają, a tutaj mogą być i jakby one były do przyjęcia dla wielu osób na samym początku wojny,
Tak.
pokojem emocji, że teraz no, jednak no, przede wszystkim państwo powinno swoich obywateli
Tak jest.
chronić, szczególnie w trudnych sytuacjach. Więc myślę, że tutaj pod tym względem pan no, trafia na dobry grunt. Mówi pan, że nie ma takiego ugrupowania i ja się zastanawiam, jaka jest relacja pana z Konfederacją.
Bardzo zła.
No właśnie,
Bardzo zła.
bo teraz
Znaczy,
gdzieś.
musimy sprecyzować,
Bo
co
też
to znaczy
to
Konfederacja, tak?
Konfederacja, no to teraz mówimy o całej Konfederacji, tak? No bo możemy, wiem. I wiem, że też kiedy tam była kwestia pana Grzegorza Brauna, pan tam zaś się demonstrował tam pod Sejmem,
Tak,
tak? Tak.
byliśmy
W
tam.
związku z tym i z tego, co zapamiętam, to już było wtedy, kiedy oglądałam,
Tak.
że pan bardzo krytycznie podszedł do właśnie osób z Konfederacji, że kiedy wyprowadzają ich posła, tak,
Tak.
to że oni siedzą cicho.
Niestety Konfederacja się składa z kilku członów. Tam jest tak zwany Ruch Narodowy, jest Partia Korona
Korona
i Korona Grzegorza Brauna.
i wolnościowcy.
Tak, wolnościowcy. Jedynie Grzegorz Braun przez ten okres czasu rzeczywiście artykułował niezgodę na to, na te wszystkie uchwały, które w sądach, już w konkretnych, bardzo personalnych historiach konkretnych ludzi, sądy udowodniły, że Grzegorz Braun miał rację. Zresztą
Chodzi o te rzeczy związane ze
ze
szczepieniami.
szczepionkami, z maskami, z całym tym naszym penalizacją tej pandemii. W sądach ludzie wygrywają z policją, z urzędami, ale wtedy, kiedy ta uchwała była przyjmowana w Sejmie, to tylko Grzegorz Braun protestował. Rzeczywiście. Grzegorz Braun poręczył za nas, za Marcina Osadowskiego i za mnie, kiedy dwukrotnie zostaliśmy osadzeni w areszcie tymczasowym. Raz na 4 tygodnie, drugi raz na sto kilkanaście dni. Nieproszony przez nas, ponieważ uważał, że zostaliśmy zamknięci za słowo i zostaliśmy potraktowani najcięższym środkiem zapobiegawczym, czyli aresztem tymczasowym. Podczas gdy wypuszcza się ludzi, którzy popełniają bardzo konkretne czyny, już fizyczne. I rzeczywiście nie ma partii. A, bo o co chodziło tam pod Sejmem? My z Marcinem Osadowskim przeczytaliśmy, pani Moniko, ustawę sejmową ze 27 stycznia 2022 roku, gdzie cały Sejm, poza posłem Braunem, opowiedział się za militarną pomocą dla Ukrainy. Krótko mówiąc, wepchnął nas w ten konflikt. Stanęliśmy po stronie konfliktu, po stronie Ukraińców przeciwko Rosji, ustawą sejmową. Podczas gdy społeczeństwo polskie w ogóle nie wie, co się działo od 14 roku w Donbasie, na przykład, gdzie bombardowana była ludność cywilna, gdzie toczyła się normalna wojna. To było totalne embargo w Polsce na ten temat. Ale już takiego embarga nie było w Ameryce albo na przykład w Anglii. I stamtąd dochodziły do nas wieści, co się działo w Donbasie, co się działo tam w Ługańsku. My Polacy tylko się dowiedzieliśmy, że mamy stanąć po stronie Ukrainy w tej wojnie bez dyskusji. Zagłosowali ci ludzie. Następnym krokiem będzie co? Mobilizacja? Widzimy, że następnym krokiem było oddanie broni polskiej Ukraińcom, naszego majątku, czołgów. Wspieramy 9 miliardów złotych, do których się przyznał Morawiecki, że dał Ukrainie bezzwrotnie. Miliard euro, które zawiózł Duda na Ukrainę bezzwrotnie. Jako narodowiec, jako Polak protestuję. Mamy polskie dzieci, mamy polskie rodziny, które ciężko pracują i spłacają kredyt w banku za mieszkanie, który to kredyt okazuje się jest sztucznie zawyżony, ponieważ sam pan Morawiecki się zwrócił do kolegów bankowców, żeby może obniżyli swoje zyski. Więc Polaków się zostawia pod wiatr. w niebezpieczeństwie biedy i wojny, a pomaga się innemu narodowi, który jest coraz bardziej roszczeniowy? Ja znam Ukraińców, wiele razy mówiłem, powtórzę, znam Ukraińca, który od 12 czy 13 lat jest kierownikiem sklepu w Polsce. Na Powiślu. Znamy się. I on mi powiedział takie zdanie, kiedy wybuchł drugi Majdan, że on nie ma problemu z tym, że ja jestem narodowcem, czy nawet nacjonalistą, tak? Chociaż nacjonalist to jest tylko słowo z angielskiego. Czyli jestem narodowcem. On się mnie nie boi. On się boi funkcjonariuszy banderowskich, którzy tu przyjdą i tu będą tworzyć struktury. Ja mówię, jakie struktury? Struktury oparte na ludności ukraińskiej, która w 1947 roku w akcji Wisła została rozlokowana na Mazurach, na Pomorzu i na Dolnym Śląsku. I ci ludzie się nigdy nie pozbawili kompleksu polskiego. I oni, ja nie mówię, że wszyscy, ale znakomita większość rosła wśród nas, żyła wśród nas. My ich nie rozróżnimy, bo oni mówią po polsku, chodzili do polskich szkół, ale oni coraz śmielej sobie pozwalają artykułować zdania antypolskie. No to we własnym państwie rozbrojeni, nieprzygotowani, mamy się czuć tak niepewnie? Policjanci, z którymi mam do czynienia bardzo często ostatnio, mówią, że są instrukcje, że Polaka się zamknie na przykład za posiadanie narkotyków, a Ukraińca nie. Puści się go. To tracimy, to jest ukrainizacja państwa. Jeśli Gowin, jest taki polityk, kojarzy go pani?
Oczywiście, Jarosław Gowin.
Pozwolił sobie 2 czy 3 lata temu powiedzieć, że młodzi Ukraińcy zastąpią nową polską elitę inteligencką? To znaczy, gdzie będzie nasza młodzież?
Ja nie słyszałam tego.
Tak, on to powiedział otwartym tekstem. Jeśli, proszę bardzo, pani Gosiewska, która oszalała na punkcie Ukraińców wręcz, artykułuje zdania nie do przyjęcia. Mamy im naprawdę oddać nasze państwo. Oni oficjalnie żądają, ta doktryna banderowska żąda od nas 16 powiatów. Ja nie słyszałem, żeby rząd ukraiński ukrócił te żądania albo się ustosunkował do nich negatywnie. No w takim nam przyszło żyć czasie.
To jest... Tak.
No, natomiast, wie pani, poznając Amerykanów, to jest ich wina. To oni postawili na banderyzację Ukrainy. Bo poprzedni prezydent Ukrainy, legalnie wybrany w legalnych wyborach, Janukowycz, który został wyrzucony z Ukrainy, tak, zamachem stanu. Wszyscy ten zamach stanu pochwalili. A czy był zamach stanu? Za amerykańskie pieniądze. Victoria Nuland w Senacie amerykańskim przyznała się, że drugi Majdan kosztował Stany Zjednoczone 5 miliardów dolarów. Za ich pieniądze. I ci geopolitycy amerykańscy, którzy chcą stworzyć Międzymorze w tej części świata, czyli Bałtyk, Polacy, Litwa, część Białorusi, Ukraina, jakiś nowy twór państwowy, to się dla nas Polaków bardzo źle skończy, bo my zostaniemy zepchnięci ekonomicznie na krawędź biedy. Tylko ruch kamracki mówi o tym wprost.
Co wy chcecie zaproponować? Tak bardzo konkretnie, poza karą śmierci.
A o karze śmierci nie mówiliśmy. Mówiliśmy
nie,
tylko o życzeniu śmierci.
No właśnie, no i się zastanawiam. Ale to ciekawe, czy właśnie bylibyście za karą śmierci.
Pani Moniko...
Może go zdał z tego, co pamiętam, tak.
Pewnie też. Ja jestem za tym, żeby w prawie polskim istniała kara śmierci. Ponieważ jej brak stwarza niebezpieczne zjawisko i poczucie bezkarności wielu ludziom, którzy ważą się na czyny ostateczne. Może by się nie ważyli, gdyby wiedzieli, że jest w prawie polskim taka kara śmierci i ona jest zasądzana i jest wykonywana. A to bardzo nieprzyjemny temat.
No a
Ale
jak mówimy o śmierci, jak
pani
mówimy o
Moniko,
wojnie, to...
jeśli, pani Moniko, jeśli kopalnia Makoszowy, 900 milionów ton węgla zasypane, kopalnia Krupiński, 700 milionów ton węgla zasypane, zlikwidowane prawie wszystkie kopalnie, bo walczymy z dwutlenkiem węgla. I konsekwencją tej politycznej decyzji jest wpędzenie milionów ludzi w biedę, w nędzę, w nieodwracalne procesy. Ktoś podejmuje tę decyzję. Może gdyby w kodeksie karnym polskim była kara śmierci, ci ludzie, którzy tak sobie lekce traktują.
Jak afera mięsna z
Nie,
panem Wawrzyńskim, to straszne.
to nie afera mięsna była. To był, jak to się mówi, genius loci, tak? Duch czasów to był. Dzisiaj na to patrzymy i przecieramy oczy ze zdziwieniem, że coś takiego się wydarzyło. Ale zamknięcie polskich kopalń, zlikwidowanie polskiego przemysłu, to już nie jest afera mięsna. To jest
Tak.
spauperyzowanie całej masy Polaków. Nam nigdy nie powiedziano, jaką cenę zapłaciliśmy za tak zwaną transformację, którą wymyślił nam pan Sachs. Nigdy nam tego nie powiedziano. Może my to powiemy, jak dojdziemy do władzy. Pamięta pani reformę Wilczka?
No oczywiście.
To była.
87 rok, pięć kartek podobno.
Tak. Polacy wtedy pokazali, że w tempie Allegro stali się tak kreatywni, wypracowali taki majątek. Powiem na przykładzie człowieka, który produkował pędzle. On za to, że produkował te pędzle, wybudował dom dla siebie, dla swojej córki. Miał się świetnie, właśnie bo ta reforma Wilczka mu na to pozwoliła. Ja byłem zafascynowany tym, co się działo. Miałem wtedy, to był 89 rok, 29-30 lat. Patrzyłem na to. Taka firma, na przykład Olesiejuk,
No
wydawnictwo,
oczywiście. Dystrybutor osiem, tak.
zaczynał od łóżka polowego z książkami na Dworcu Centralnym. Takich przykładów można by mnożyć tysiące. Zresztą, pani Moniko, w PRL-u koszty pracy były bardzo niskie. Ambasador Stanów Zjednoczonych, Ray, do pana Gwiazdy, a wiem to od pana Gwiazdy, a pan Gwiazda to powiedział w Radiu Wnet, na całą Polskę to powiedział. Zwrócił się do niego na jednej imprezie w Gdańsku, że musimy.
Ambasador amerykański, wie
Tak,
Państwo, gdzie?
ambasador amerykański o nazwisku Ray, nie pamiętam jak to na imię, zwrócił się do pana Gwiazdy, że musimy zamknąć waszą gospodarkę, bo zderegulujecie gospodarkę światową. Gwiazda myślał, że on żartuje. Ale się okazuje, że on nie żartuje. Te wszystkie nasze bóle, problemy i osobiste tragedie. Moja tragedia osobista. Moja żona padła ofiarą procedur, które stworzył pan Szumowski i pan Niedzielski.
Bo pan mówił, to dotykamy bardzo takiego. Jest pan gotowy na ten
Ja
temat,
tak,
tak?
jestem, dlatego że
Bo
taki.
jeśli pan pozwoli, bo też może nie
Proszę.
wszyscy. Ja pamiętam to pana oświadczenie, kiedy pana żona zmarła, no i też pan mówił, że najgorsze jeszcze przed panem.
Tak, najgorsze przede mną.
Ale też powiedział pan nagle. Użył pan sformułowania nagle, a ja pamiętam pana żonę chyba na zdjęciach na wózku i też to jakoś wskazywało na to,
Nie,
że
nie,
chorowała, nie? Nie?
nie, nie, to musiała pani pomylić. Moja
Coś...
żona chorowała na cukrzycę, ale ta cukrzyca została jakoś wyregulowana. Niemniej zdarzyło się zjawisko, które nie do końca w tej chwili jesteśmy w stanie wyjaśnić. Wpadła w śpiączkę cukrzycową. Nie byłem w stanie wybudzić jej z tej śpiączki. Zawołałem pogotowie. I moja żona po przewiezieniu do szpitala została potraktowana respiratorem. Do szpitala została przewieziona o godzinie 17, a o 7 rano dostałem telefon, że nie żyje. Ja oddałem żonę do szpitala, żeby została wybudzona ze śpiączki cukrzycowej ludzi się w Polsce wybudzało ze śpiączki cukrzycowej i wybudza. Natomiast procedury, które wtedy były takie, że nie mogłem ani wyjść do szpitala, ani nikt nie podnosił telefonu, policja,
W związku z lockdownem.
tak, z lockdownem, to był październik 2020 roku. Takich ludzi jak moja żona w Polsce jest szacowanych między 170 a 200 tysięcy. Zabiły ich procedury. Muszę powiedzieć o bardzo bolesnym przypadku. 11-letni chłopiec, 7 godzin wożony karetką pogotowia z woreczkiem robaczkowym, który nie zostaje przyjęty do szpitala, bo procedury kowidialne nie pozwalają go przyjąć. Dziewczyna w ciąży w 9 miesiącu umiera wraz z dzieckiem, ponieważ to chyba w Łodzi było, ponieważ procedury, które stworzył pan Niedzielski i pan Szumowski, nie pozwoliły przyjąć jej do szpitala. Szaleństwo lekarzy, którzy w swojej masie okryli się hańbą. Ludzie się bardzo źle wyrażają o lekarzach. Bardzo źle.
Ale oni też są w jakiś sposób niewolnikami systemu, który jest. No.
Sami sobie są winni. Mamy lekarzy, którzy biją na alarm, którzy stają przed komisjami lekarskimi, odbierane są im prawo wykonywania zawodu, którzy walczą, którzy leczą ludzi. Leczą ludzi. Pani Moniko, nie chcę tutaj spłycać naszej rozmowy, ale
To jest bardzo ważne.
afera z respiratorami, którą przez jakiś czas trochę opozycja podniosła do góry, ale już zapomniała. Jest aferą, że powinien wkroczyć natychmiast prokurator. Rozmawiam z policjantami i słyszę taki tekst. No, my wiemy, że ludzi się w szpitalach zabija respiratorami. Patrzę na nich i mówię, no i co, nic nie robicie? No wie pan, tak jest stworzone, że właściwie oni są chronieni, bo jest taka ustawa, że oni nie chcą szkodzić, więc nie można ich pociągać do odpowiedzialności. Moja żona, z którą przeżyłem 38 lat, najlepszych lat mojego życia, już lepszych mieć nie będę, nie zasłużyła na taki los. Dzień wcześniej normalnie się kontaktowaliśmy, jedliśmy winogrona, jedliśmy ser pleśniowy. Dostałem telefon i nie powiedziano mi, panie Olszański, mam dla pana przykrą wiadomość. Niestety pana żona zmarła. Informacja była taka. Pan Olszański, pana żona zmarła o 7 rano. Kiedy stałem nad zwłokami mojej żony, zapakowanej w czarny worek plastikowy, nie mogłem tego worka rozerwać, bo była na nim plomba. I tak macałem ją. Odkryłem swoją nieśmiertelność. Nie boję się śmierci. Mogę być postrzegany jako psychopata, wariat, psychol, ale moja żona bała się tylko jednej rzeczy, że wydarzenia historyczne popędzą tak szybko, że przetoczy się przez nas wojna, którą, jeśli nie przeżyjemy, to damy sobie z nią radę. Ale wojna, która nas wysadzi w powietrze, okaleczy, wpędzi w nędzę, tak jak całe pokolenie po 45 roku. Tego się bała moja żona. I tropiła to, czytała literaturę, biegle czytała po angielsku, była zwierzęciem politycznym, była znakomitą artystką rzeczywiście. Jak patrzę na jej nagrania, to
tak.
Cały czas jestem w stanie podziwu. I mówiła, oni doprowadzą do tej wojny. Doprowadzą do tej wojny tylko dlatego, żeby ją doprowadzić do wybuchu. Ponieważ są daleko, i nie ponosili nigdy żadnej konsekwencji, żadnej wojny tutaj. Proszę Państwa, nas też naprawdę nie obchodziła wojna w Syrii. Czy nas obchodziła wojna w Syrii? Jeździliśmy na wakacje, żyliśmy swoimi sprawami. Między 500 tysięcy a 800 tysięcy ludzi tam zostało zabitych. Tylko dlatego, żeby ktoś komuś chciał udowodnić, ale teraz będę człowiekiem politycznym. Naród syryjski trwał przy swoim przywódcy. Przecież nikt tego narodu nie trzymał na siłę przy tym prezydencie. Dlatego taka cisza jest o Syrii, bo nie można sobie pozwolić na propagandę antysyryjską, bo tamten naród stanął przy prezydencie i podjął walkę. Ta wojna trwała ile? Już chyba 10. rok. Tak trwają te wojny. Te amerykańskie wojny serwowane światu trwają 10 lat, 15 lat, bo to jest biznes. I druga wojna światowa, nie wiem, czy pani wie, w Teheranie usiedli, zaczęli liczyć, kalkulować i stwierdzili, że będzie trwała do 50. roku. Tak im pasowało. Produkcja wojenna, samochody, żarcie. Do 50. roku ustawione te biznesplany. Dlaczego ta wojna się wcześniej skończyła? Z bardzo prozaicznego powodu. Stalin się zorientował, że straci władzę. A to był szczwany, bezwzględny, twardy gracz polityczny i zawołał dwóch ludzi, Żukowa i Rokossowskiego. I nakazał im zakończyć wojnę. I Rokossowski stworzył plan Bagration. I ten plan Bagration, to uderzenie na dwóch frontach, zakończyło tę wojnę, oparło się o Wisłę, no ale wtedy nam zrobiono powstanie warszawskie. Po to nam zrobiono powstanie warszawskie, żeby ta wojna się jeszcze nie skończyła. Bo to jest różnica. Nie wiem, czy byśmy tutaj siedzieli, pani Moniko, gdyby trwała do 50. roku.
No myślę, że nie. Myślę, że nie.
I taka na przykład margaryna, która eksplozja margaryny po II wojnie światowej jako cudownego środka konsumpcyjnego wzięła się stąd, że te fabryki produkujące margarynę dla armii nagle przestały mieć powód do pracy. I usiedli panowie biznesmeni i się zastanowili, co będzie taniej. Czy złomować te fabryki, czy kupić ekspertyzę naukowców, którzy udowodnią nam, że margaryna jest zdrowa. A musi pani pamiętać, pani jest dużo młodsza ode mnie, ale musi pani pamiętać,
Czyli 2 lata, czy 3? Tak.
to
Jestem
dużo pani jest
60,
młodsza.
tak, 63.
To musi pani pamiętać, w latach 70., 80. chodził taki żart ludowy, który mówił: margaryna mleczna przeciw ciąży jest skuteczna.
Skuteczne.
Lud swoje wiedział, tak? Więc bezwzględne zyski wielkich korporacji światowych. I one też się toczą na Ukrainie. Przecież my będziemy kupować broń od Korei Południowej. Kiedyś produkowaliśmy czołgi.
No,
Sprzedawaliśmy te
kwestia
czołgi.
nie tylko traktory, silniki. Wiem, że też oglądałam taki wywiad z panem sprzed kilku lat, kiedy pan nam opowiadał o tym właśnie w Ursusie, jak tam
Tak, tak.
robotnicy byli no, zmuszeni, namówieni tak przez tam,
Bieleckiego
tak, żeby
do
tam zrobić
likwidacji
tak,
fabryki, tak.
fabryki. No, tych tematów by było bardzo dużo,
Mnóstwo.
mnóstwo. Nie, ja bym się chciała dowiedzieć tak właśnie konkretnie, bo no, mówi pan o różnych rzeczach, które się panu nie podobają, to chcielibyście zmienić, ale takie konkrety, czyli powiedzmy, że
Proszę pytać.
kamraci zdobywają, nie wiem, przynajmniej te 5% dostają się do Sejmu. Czy pan może, czy pan jako jedyny,
Jeszcze nie wiem.
ale właśnie,
Jeszcze nie.
czyli
Jak będę miał prawomocny wyrok, to nie będę
no
mógł.
nie będzie pan mógł, tak. Ma pan swojego jakby lidera innego?
Jestem spokojny. Ruch kamracki jest, wie pani, tak kapitalnym ruchem, że zasiadają obok siebie ludzie z wyższych sfer społecznych, lekarze, a nawet mamy inspektora policji, nie będę mówił z jakiego miasta, i ludzie wykonujący bardzo proste czynności. Patrzę na to, bo ja 27 lat byłem reżyserem. Reżyserowałem wydarzenia estradowe, inscenizacje historyczne,
Rekonstrukcje historyczne,
tak.
tak.
To dało mi dużą taką. Znaczy, tak, mam problem, bo zawsze kogoś gdzieś w jakiejś roli obsadzam. Nawet mam rolę dla pani.
No.
Tak, przepraszam, że taką, ale to bardzo piękna postać. Obsadziłbym panią w roli Marii Stewart.
O, czyli by pan mi główkę ściął.
Nie, nie, nie. Ona padła, ona miała pecha, politycznie przegrała, natomiast to był piękny człowiek. Miała pecha, że zderzyła się z człowiekiem bezwzględnym, która budowała imperium. Właściwie z geniuszem. I musiała Elżbieta zabić Marię Stewart, ale to Maria Stewart była pięknym człowiekiem. To Maria Stewart kochała życie. Elżbieta wymalowała się na biało, żeby ludowi się pokazywać jako dziewica i lud miał na kolana przed nią padać, natomiast jej prywatne życie było jedną wielką klęską.
To prawda. Panie Wojtku, teraz to ja
Tak.
będę dyscyplinować po
Proszę
wojskowemu. W
uprzejmie.
krótkich, wojskowych słowach.
Proszę bardzo.
Dostajecie się do Sejmu i jakie rzeczy chcecie, o co chcecie walczyć w Sejmie?
Przede wszystkim kończymy z tym przestępstwem podatkowym względem Polaków. Polacy mają być zamożni. Mają poczuć, że nie są karani za pracę.
Czyli obniżenie podatków generalnie.
Likwidacja.
Całkowicie, czyli trochę jak Konfederacja właśnie.
Likwidujemy podatek dochodowy. Byliśmy pierwsi. Pierwsi o tym. Likwidujemy podatek dochodowy. Tak jak on się nagle pojawił, chyba w 90 roku, tak go likwidujemy. Państwo ma szereg innych możliwości, żeby zbierać podatki. Człowiek nie może być karany za to, że pracuje. I człowiek nie może kombinować, jak ma oszukać państwo. Przecież to jest naturalne. Progi, sumy wolne od podatku. Nie, likwidujemy ten podatek. Pieniądze mają zostać w rękach Polaków. Dalej, tworzymy program wzorem Japonii, jeśli idzie o kredyty hipoteczne mieszkaniowe. Kredyt hipoteczny mieszkaniowy nie może być pułapką dla Polaka. On ma być pomocny dla państwa, żeby Polacy chcieli zakładać rodziny, chcieli się rozmnażać. Tymczasem dzisiejsze kredyty mieszkaniowe to jest mina. I tulimy tę minę do siebie i musimy ją trzymać, bo jak puścimy, to ona eksploduje. Przykład. Ktoś bierze kredyt na 30 lat i już spłacił 20 lat tego kredytu. Bezwzględny bankster zlikwiduje mu jego dorobek. Nie będzie patrzył, że te 20 lat zostało spłacone. Nie będzie patrzył na jego los, na to, że to nie jest alkoholik, menel,
Tylko jeszcze
narkoman.
może popełnić samobójstwo, tak?
Tak.
Drodzy Państwo, spróbuję przesunąć troszeczkę, żeby zakończyć i pokazać pana Olszańskiego jeszcze inne zdolności. Na zakończenie pani Monika zainspirowała recytację wiersza.
Dostałem w więzieniu, Marcin Sadowski też, kilka tysięcy listów i to jeszcze nie odebraliśmy wszystkiego, bo one były cenzurowane. I napisał mi taki stary góral, mówi tak: synku, Pan Bóg ci żonę zabrał, żeby cię ze smyczy spuścić, bo ty grzeczny byłeś przy żonie, bo starałeś się, żeby ona krzywdy przez ciebie nie miała. Spuścili cię ze smyczy, więc rób, co do ciebie należy. I może tak jest. Może tak jest.
I to jest dobre zdanie na koniec.
Jeśli pani pozwoli, chciałem pani powiedzieć wiersz na koniec.
Proszę bardzo. I państwu.
Pamiętam wywiad pani ojca, jak siedział przy stoliku i miał tomik poezji Baczyńskiego. Biała książka z napisem Baczyński,
Baczyński.
tak. I chyba nawet cytował coś pani ojciec z tej książki. To był 83 rok po oficjalnym zakończeniu stanu wojennego.
Czyli 22 lipca 1983.
Prawdopodobnie tak. To było chyba w pani domu.
No
Ten wywiad.
nie sądzę. Nie, to pewno było w Urzędzie Rady Ministrów.
Albo w Urzędzie Rady. jak pani ma dojść, to proszę
No
to
może,
sprawdzić.
tak.
Tak. Baczyński to jest bardzo piękna postać, bo to jest Polak żydowskiego pochodzenia, utopiony w języku polskim. Stworzył poezję piękną, okrutną. Napisał taki wiersz Historia. Zna pani ten wiersz?
Znam, ale nie pamiętam.
To ja pani powiem i szanownym państwu też powiem. Bo to jakby w tym dzisiejszym czasie, w którym żyjemy, w tej gorączce, że jeszcze nie wiemy, co nam wykombinują, ten wiersz jest jak memento. Arkebuzy dymiące jeszcze widzę. Jakby to wczoraj u głowic ląd spłonął i kanonier jeszcze rękę trzymał, gdzie dziś wyrasta liść zielony. W błękicie powietrza jeszcze te miejsca puste, gdzie brak dłoni i rapierów śpiewu, gdzie dzisiaj usta jak dzbany pełne wrzące, kipiące od gniewu. Ach, półki kolorowe, kity uczaka, pożegnania wiotkie jak rzęs, trzepot, śpiew ptaka, pożegnalnego ptaka w ogrodzie. Nie to, że marzyć, bo marzyć krew, to krew ta sama spod kity czy hełmu. Czas tylko tak warczy jak lew, przeciągając obłoków wełną. Płacz, matko, kochanko, przebacz, bo nie anioł prowadzi. Wy te same drżące u nieba, wy te same róże sadzić, jak głos na grobach przyjdziecie i dłonią odgarniecie wspomnienia i liście, jak włos siwiejący na spękanych grobach. Idą. Idą pochody. Dokąd idą? Których prowadzi jak wygnańców łaski ląd krążący po niebie. A może niebo, dmące piaskiem, tak kształt ich zasypuje, jak noże giną w chleb pogrążone, tak oni zwolna spływają? Piach ich pokrywa? Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni.
No i mówiłam, że czuję w panu liryczną duszę.
Towarzyszka panienka, drodzy państwo, Leszek Kolszański. Kończyć nasz program, ja państwa chcę pożegnać, znowu piszczy. Nie mogę z tym sobie poradzić. Powiadomię technicznego pana zatrudnionego w stacji. Na zakończenie piosenka Kometa, to taka piosenka, którą w tym wieku, co ja jestem teraz, w tym wieku, co się ma ten PESEL, jak to mówi Janek Kobyłecki, to bardzo się lubi słuchać takie teksty. Kometa to piosenka Jarka Machawicy, takiego czeskiego piosenkarza, bardzo popularny. Jeszcze na dodatek kichnąłem. Muracki Machawica, Antoni Muracki śpiewa te piosenki. Także zapraszam państwa na zakończenie. Do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem. Dziękuję Andrzejowi Krzyszkowskiemu, że przywiózł mi nagrywarkę. Dzisiaj będzie tylko pół audycji na internecie. Wszystko się zdarza, co złe, ale myślę, że kiedyś będzie dobrze. Antoni Muracki, Kometa. Jarek Machawica.
Ujrzałem kometę ze złotym warkoczem, zaśpiewać jej chciałem. Zniknęła mi z oczu, raz jeszcze błysnęła tam w drzewach, a potem zostały mi w oczach monety dwie złote. Monety ukryłem pod dębem w szczelinie, nim znowu nadleci nasz czas dawno minie. Nas już tu nie będzie, gdy ona powróci, a chciałem komecie piosenkę zanucić. O lesie, o trawie, o wodzie, o śmierci, z którą nam mierzyć się przychodzi, o zdradzie, miłości, o świecie, o wszystkich ludziach, co tu na tej żyli planecie. Ruszają pociągi w niebieskie rozjazdy. Pan Kepler ustalił im tam rozkład jazdy. Odnalazł wpatrzony w gwieździste przestrzenie blask tej tajemnicy, co jest nam jak brzemię, cień wiecznie tajemnej reguły w przyrodzie, że tylko z człowieka człowiek się narodzi, że drzewem z gałęzią wciąż łączy się korzeń. Krew naszych nadziei szybuje przestworzem. Na niebie szerokim, jak relief artysty z minionej epoki, sięgnąłem, by chwycić, zatrzymać przy sobie. Nagle pojąłem, jak mały jest człowiek, jak posąg Dawida wykuty w marmurze. Wciąż stałem, czekałem komety tam w górze. Ech, wychorzało sna, gdy znów błyśnie w drzewach. Nas już tu nie będzie, kto inny zaśpiewa o lesie, o trawie, o wodzie, o śmierci, z którą nam mierzyć się przychodzi, o zdradzie, miłości, o świecie. Będzie to piosenka o nas i komecie, o lesie, o trawie, o wodzie, o śmierci, z którą nam mierzyć się przychodzi, o zdradzie, miłości, o świecie. Będzie to piosenka o nas i komecie.
They say 98.5 CKWR.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.
Să-mi umpli candela, să lumea. când drumul este greu. Doar voia ta vreau să-mi plinesc cu toată ființa mea.